Komentarze Radia Gdańsk.
Olga Zielińska, witam Państwa serdecznie. Godzina 9.10. Witam również moich kolegów, komentatorów. Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, dziennikarz Gościa Niedzielnego. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
I redaktor Aleksander Żywczyk z tygodnika Solidarność. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Szanowni redaktorzy, premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan odejścia od rosyjskich węglowodorów i wezwał państwa Unii Europejskiej, aby wprowadziły embargo na surowce z Rosji. Ja tylko przypomnę, embargo na węgiel. Premier powiedział, mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj, będzie to całkowite odejście od rosyjskiego węgla, czyli uwaga, już niedługo, odejście od ropy rosyjskiej planowane jest do końca tego roku, a odejście od gazu do końca przyszłego roku. Panowie, koledzy, czy inne kraje wezmą przykład z Polski? Oleg Żywczyk, przecież niedawno wyjechałeś z Ukrainy. Powiedz, jakie są oczekiwania zwykłych ludzi, czy właśnie tego od nas oczekują, od nas, od krajów Zachodu?
Ukraińcy oczekują. Oni są teraz w stanie wojny. Oni tam naprawdę bardzo cierpią. Widziałem tam całą masę ludzkich tragedii. Brakuje słów czasami, żeby je opisać. Tak, oni oczekują każdego rodzaju pomocy. Przede wszystkim osłabienia Rosji. Oczywiście odejście od paliw kopalnych, których Rosja jest największym światowym producentem, jest warunkiem sine qua non tego, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła. A mówię, to jest wojna w pełnej skali. Tam giną ludzie cywile giną, tam giną dzieci, są zabijane. Więc tak, wszyscy się tego spodziewają na Ukrainie, po krajach zachodnich. Polska jest tutaj świadkim przykładem. Natomiast mam duże wątpliwości co do tego, czy zdecydują się na ten krok na przykład Niemcy. I żadnych wątpliwości nie mam co do tego, że nie zdecydują się na to Francuzi.
Mm-hmm. A Piotr, również masz takie wątpliwości co do Niemiec, Francji?
Oczywiście, że tak, tylko zrobiłbym roszadę. Ja bym bardziej stawiał na to, że jednak Niemcy będą. Tak, ponieważ Niemcy od kilkunastu lat przyjęły rolę hegemona, jeśli chodzi o gromadzenie węglowodorów, głównie gazu i jakby tutaj kreowanie też całego rynku europejskiego na te paliwa, więc oni tak łatwo nie odpuszczą. To trzeba przede wszystkim przypomnieć kwestię rurociągu, tak, który jest już zbudowany i po prostu czeka na, w cudzysłowie, lepsze chwile, żeby go uruchomić, więc to nie jest tak, że zainwestowane pieniądze po prostu Niemcy odpuszczą. To nie bądźmy naiwni. Natomiast myślę, że bardzo dobry ruch premiera z konkretnymi datami i myślę, że też działający tak dobrze na naszą opozycję, tak? Czyli tutaj już nie ma co robić rabanu, nie ma co podnosić larum, mamy konkretne daty i proszę bardzo, możemy w tych terminach rozliczać premiera z tej obietnicy.
To słuszna uwaga, padły konkretne daty, konkretne zatem zapewnienia. A pozostajemy jeszcze przy tym temacie, chociaż już tak nie do końca. Donald Tusk w Starym Chabowie powiedział, mój rząd zbudował gazoport, rząd PiSu, nadał mu tylko nazwę, a przecież faktem jest, że pracę nad gazoportem w Świnoujściu rozpoczął przecież rząd PiS, a według zakładanego planu miał być oddany do użytku w 2011 roku, ale sami wiemy, że zostało to opóźnione o 4 lata. Ja jeszcze tylko dodam, że uznał, że za rządu Tuska nie podjęto prac legislacyjnych niezbędnych do usunięcia barier przeszkadzających w realizacji inwestycji. Koledzy, proszę o odniesienie się do tej wypowiedzi Donalda Tuska. Oleg Żywczyk.
Myślę, że nie, Donald Tusk w ogóle opowiada różne rzeczy. Myślę, że nie należy go traktować poważnie. Zresztą nawet jego koledzy partyjni traktują go już poważnie. Donald Tusk jest osobą, która politycznie rzecz biorąc, właściwie to już się nawet nie topi, tylko utonął. Nie ma aż takiego znaczenia, jakie chciałby sobie przypisywać. Ego Donalda Tuska to jest duży problem tego polityka. urosło do wielkości galaktyki. Natomiast
i ugrupowania też.
Naprawdę niewielkie. Ugrupowania też oczywiście. Mm-hmm. Myślę, że Donald Tusk jest... podobieństwa między Donaldem Tuskiem a Lechem Wałęsą są gigantyczne. Oczywiście rząd Platformy Obywatelskiej nie robił nic w celu zapewnienia Polsce niezależności energetycznej. Nie budował infrastruktury. I miał to po prostu głęboko, proszę wybaczyć, kolokwializm, pod kręgosłupem. Donald Tusk jest kłamcą i wszyscy o tym doskonale wiemy.
Piotrze, chciałbyś coś dodać?
No ja myślę, że jeśli chodzi o merytorykę, odstawiając na bok politykę, no to każdy rozsądny człowiek jest w stanie obsłużyć komputer i wyszukiwarkę i znaleźć oczywiście i skonfrontować te nowości, bo to w zasadzie w tej ramie trzeba odnosić słowa Donalda Tuska z rzeczywistością, jaka miała miejsce. Tam jest jeden bardzo ciekawy wątek i tu namawiam wszystkich Państwa, żebyście zwrócili na to uwagę. Powiedziałaś o kontroli ogoniku. Mhm. Tak, warto do tych dokumentów zajrzeć, bo tam szczególnie ważna jest rola jednego z wykonawców, czyli włoskiej firmy, która jest o dziwo, a może nie o dziwo, bardzo mocno powiązana też z Gazpromem, więc no jakby postęp ten taki ślimaczy w tej inwestycji, no bo ona się oczywiście toczyła, tylko jak przysłowiowa krew z nosa, tak, albo jeszcze cokolwiek wolniejszego. Ona się toczyła, natomiast no, nie w takim kierunku, żeby tą inwestycję ukończyć. No, przypomnę samo otwarcie, tak? W zasadzie kuriozalne, gdzie było to w zasadzie otwarcie wioski Patiomkinowskiej, gdzie po prostu jeszcze nic autentycznie nie zadziałało. Nie?
Piotrze, ja jeszcze tylko...
Pani premier Kopacz.
Ja jeszcze tylko tak dodam, bo przecież właśnie wtedy ukazał się zaskakujący artykuł w Gazecie Wyborczej, tak? A taki był tytuł. Kopacz otworzyła gazoport, który jeszcze nie działa. To jest otwarcie polityczne. No czyli nawet Gazeta Wyborcza, tak? To dostrzegła. No ale Donald Tusk nie dostrzegł. Zmieniamy temat, a mianowicie według amerykańskiej administracji Rosjanie blokują dostęp do ukraińskich portów, tym samym odcinając eksport zboża. Chodzi o co najmniej 94 statki przewożące żywność na rynek światowy, a Rosjanie blokują ich dotarcie do Morza Śródziemnego. Uwaga, według amerykańskiej administracji Rosjanie przygotowują grunt pod globalny kryzys żywnościowy. Olku, czy to jest odpowiedź na wprowadzane embarga przez kraje Zachodu, czy to też taka właśnie strategia wojenna, jak uważasz?
Jest to ponad wszelką wątpliwość retorsja za sankcje gospodarcze, które Rosja teraz, które na Rosję zostały nałożone. Bezspornie będzie to bardzo bolesny cios dla gospodarki żywnościowej nie tylko Europy, ale również Północnej Afryki, właściwie całego świata. Zwróćmy uwagę na to, że Ukraina jest spichlerzem Europy. Ukraina jest największym producentem żywności. U nas tej najbardziej podstawowej żywności, żywności nieprzetworzonej, jest podstawowym dostawcą na przykład zbóż dla wielu krajów. Ale nie tylko zbóż, również oleju. To, co się dzieje teraz na Morzu Czarnym, no będzie wymagało interwencji. Wydaje mi się, że również być może właśnie zbrojnej ze strony Stanów Zjednoczonych i całego NATO.
Mm-hmm. Bo tutaj jeszcze dodam, że przez Morze Czarne przepływa 20% światowego eksportu kukurydzy, 30% pszenicy i 70% eksportu oleju słonecznikowego. Piotrze, a jak może w związku z tym wyglądać sytuacja w Polsce? Wiem, że rozmawiałeś z piekarzami.
Tak, no rozmawiałem z mniejszymi, większymi piekarzami przez ostatnie dni, ale no oczywiście nie miałem jeszcze okazji porozmawiać z hurtownikami zbóż, ale z tego co widać w ostatnich kilku tygodniach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy poziom ceny pszenicy już wywindował na około 2000 zł. O cenie nawozów sztucznych nie ma w ogóle co wspominać, bo jest po prostu kosmiczna, mówiąc kolokwialnie. Sytuacja będzie taka, przynajmniej w według jakichś takich prognoz dotyczących naszego rynku, że my raczej powinniśmy sobie dać radę, więc nam jakiś, no nie daj Boże, głód nie grozi. Natomiast grożą nam różnego rodzaju zmiany cenowe na tym rynku i piekarze bardzo się tego obawiają, szczególnie w kontekście jesieni, nowe zimy tego roku, z racji tej, że będziemy już po zbiorach. No wiadomo, że na Ukrainie 40% pól nie zostanie obsianych, ponieważ rolnicy albo ich pola są zajęte przez, objęte są walkami, albo po prostu są w tej chwili zmobilizowani, są w armii, więc taki będzie ubytek. To jeszcze chcę nawiązać do tego, co mówił Aleksander przed chwilą, czyli o sytuację globalną. Z jednej strony Ukraina jest spichlerzem Europy, ale z drugiej ona żywi też przede wszystkim te kraje mniej rozwinięte, jakbyśmy powiedzieli, czyli północną Afrykę, ale też i Bangladesz, tak, i Pakistan i tak dalej.
Bliski Wschód.
Można sobie zerknąć. Jest bardzo dobra analiza Bloomberga z ostatnich dni, więc też polecam Państwu, żebyście do tego zajrzeli. No ewidentnie jest to zadziwiający splot różnych wydarzeń z ostatnich dwóch lat, które się jakoś układają w taką jedną całość.
Ja tutaj dodam, że 80%, nawiązując do twojej wypowiedzi, 80% egipskiego importu pszenicy pochodzi właśnie z Rosji i Ukrainy, a 50-60% tunezyjskiego z kolei zapotrzebowania pochodzi od Ukrainy. Problemy ma też niestety Maroko, które doświadcza najgorszej suszy od 30 lat, a Al Jazeera przypomina, że to między innymi niedobory zbóż były jednymi z przyczyn wybuchu niezadowolenia Tunezyjczyków w 2011 roku,
tak,
prawda? A zmieniło się to w arabską wiosnę. Tak. Piotrze, jak ty to widzisz? Czy możemy mieć, czy ten problem światowy...
Powtórkę?
Tak, ale w jaki sposób?
Wydarzenia?
Tak, czy to może się tak, powtórka z wydarzenia, tak, ale no czy może to może...
Może się, proszę Państwa, tak wydarzyć, ponieważ no, umówmy się, na przykład w Egipcie chleb jest bodajże w 80% dofinansowywany przez rząd, tak, jego produkcja, więc... Produkty takie podstawowe, też jak Aleksander mówił, nieprzetworzone, one stanowią zawsze taki element też wykorzystywany globalnie, jeśli chodzi o konflikty militarne. No jeżeli ludzie będą głodni, no to to spowoduje taką sytuację, że będzie dochodziło do różnego rodzaju wystąpień społecznych, no tutaj już tylko odpowiednio tym wszystkim pokierować i mamy gotowy przepis na konflikty wewnętrzne.
Olku, a jak ty to widzisz, tak w ujęciu globalnym? Bo nie sama, tak, i co zyska Rosja przez to?
Znaczy Rosja chce koniecznie przeprowadzić wojnę w starym stylu, czyli wojna o zasoby, coś, czego się nikt w XXI wieku nie spodziewał. Szczególnie, że Rosja tych zasobów ma niewiele. Ale myślę, że tutaj Putinowi potknie się noga na tym, dlatego że świat, rozwinięty świat, świat zachodni, wydaje mi się, ma przygotowane warianty na tego typu kryzysy. Proszę zwrócić uwagę, że problem głodu, chociaż wciąż jest ogromny, zwłaszcza w krajach rozwijających się, jest jednak coraz mniejszy. Jest jednak coraz mniejsze odcięcie Rosji, gospodarcze odcięcie Rosji od reszty świata okazało się dobrym ruchem, jeżeli tylko będziemy, mówię tutaj jako Zachód, będziemy konsekwentni i przytrzymamy ich, to zanim Rosji uda się wywołać niepokoje społeczne związane z głodem w krajach rozwijających się na przykład, a może nawet w krajach europejskich, sama doświadczy niepokojów społecznych, takich, których nie doświadczyła od 1905 roku. Także powinniśmy konsekwentnie, myślę, że tutaj wracając do pierwszego pytania, powinniśmy tutaj pochwalić ruch premiera polskiego rządu, decyzję o całkowitym odejściu od rosyjskich węglowodorów. Jeżeli jeszcze dobrze będziemy potrafili dobrze przeprowadzić, a myślę, że Ukraińcy nam tu pomogą, taką akcję dyplomatyczną i przekonać resztę świata do podobnego ruchu, co uda nam się wygrać z Rosją, nawet jeżeli rzuci na front całą swoją armię, będzie to armia coraz słabsza i coraz gorzej przygotowana. A niepokoje społeczne to jest coś, czego Putin się ponad wszelką wątpliwość boi. Boi się ich panicznie.
Mm-hmm. Ja jeszcze tylko dopowiem, że pojawiają się wypowiedzi ekspertów, że w Polsce powinien być może ustalony jakiś limit eksportu, bo w tej chwili obserwujemy zwiększony eksport, bo wiadomo, ceny są wyższe na zachodzie i żebyśmy my za chwilę nie mieli problemów. Ale jeszcze króciutko, jedną minutę wam daję niestety, ale fajny temat. Agentura wpływu Putina przyłożyła rękę do Fit for 55. Takie pytanie stawia europoseł PiS Witold Waszczykowski, który wystosował do Komisji Europejskiej dwie interpelacje dotyczące właśnie wpływów Putina w Unii Europejskiej. W pierwszej pyta, jaką rolę pełniły organizacje ekologiczne sponsorowane przez Rosję w kształtowaniu polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a w drugiej, które kraje Unii Europejskiej przyznały Rosjanom i Białorusinom najwięcej tak zwanych złotych paszportów. Jak myślicie, czy dostanie w ogóle odpowiedź na te dwie interpelacje, dwa pytania europoseł Waszczykowski? Olku, może jeszcze ty dopowiesz króciutko.
Króciutko powiem, że odpowiedź dostanie na pewno, bo musi dostać, to wynika z prawa unijnego i z prawa, którym Europarlament się zarządza. Natomiast bezspornie, jeżeli spojrzymy na kalendarz wszystkich wydarzeń, na to, jak było to przygotowywane Fit for 55, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, w którym momencie Putin zaczął zakręcać, grozić odcięciem rynku europejskiego od ropy i gazu, no to odpowiedź nasuwa się sama przez się. Tu nie trzeba nic mówić, to wystarczy spojrzeć na kalendarz wydarzeń. Teraz z perspektywy czasu, jeżeli na to spojrzymy, zobaczymy, że wiele wskazuje na to, że była to...
Piotrze, jedno zdanie. Piotrze. Tak, Piotrze, jedno zdanie.
Dokładnie, no odpowiedź na pewno dostanie, natomiast ja się nie spodziewam, żeby to w jakikolwiek wpłynęło na to. Że będzie to dogłębnie zbadane. Naszą rolą Polski jest jak najwięcej przekonywać Europejczyków i parlament do tego, żebyśmy mogli wybudować elektrownię atomową.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, dziennikarz Gościa Niedzielnego. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I Aleksander Żywczyk z tygodnika Solidarność. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A audycję realizowała Basia Kopaczewska. Również bardzo dziękuję. Olga Zielińska, do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.